Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.
Wieczór wnet.
5 marca, godzina 19, o, czyli 7 siódma. Razem, godzinkę 7:08, jesteśmy lekko spóźnieni, ale startujemy. Wieczór wnet w studiu Józef Orzeł, dzień dobry.
Dzień dobry, dobry wieczór Państwu i Panu Łukaszowi.
Tydzień temu Ci się poszczęściło, miałeś urodziny 80 i na YouTubie nas oglądali masowo ludzie, pewnie z tego powodu.
Ja nie sądzę, żeby 80 urodziny starca tak przyciągały takie rzesze. Jak patrzyłem dzisiaj, to chyba było 120 tysięcy osłon.
Tak, bardzo dziękujemy Państwu.
Bardzo i prosimy o jeszcze.
No, a ty to jesteś taki jednak.
Jaki jestem?
Taki ambitny. Po tych 80 urodzinach się zrobiłeś. 80 stopni.
Nie, ja strasznie lubię, jak dużo ludzi mnie ogląda. Szczególnie, że komentarze często są takie, powiedzieć, krytyczne to mało. Na przykład żadne mitu bosaki nie będą premierami i to w ogóle błąd i tak dalej. Bardzo mi się to
dobrze
podobało.
Jest rzeczywiście bardzo ciekawa dyskusja. Ja czytałem te komentarze z takim dużym zacięciem, bo...
Ja też.
Bo było, czy dziękujemy za wszystkie, czy dziękuję. Ty chyba dziękuję za życzenia, bo najwięcej było życzeń na 80. urodziny tydzień temu, a...
Chyba nie, ale bardzo dziękuję wszystkim za życzenia.
Za pozdrowienia to ja mogę podziękować, bo pozdrowienia czasami były wobec dwójki. No dobrze, ale tyle radości. Udało nam się przed anteną tym razem zrobić herbatę z miodem.
Teraz będzie wszystko na smutno?
No teraz świat nam się chyba sypie, drogi doktorze, więc...
To zależy. Według mnie się buduje. No przyniosłeś jakiś atlas?
Nie, no mam taką mapę dużą.
Czy to jest mapa Mercatora?
Nie wiem, co to jest mapa Mercatora.
To wygląda taka północnego bieguna. A to wygląda na polityczną mapę.
Polityczną, ale masz też dwa spojrzenia na dwa bieguny.
Dwa od góry, spojrzenia na dwa bieguny.
Na południowy, poczekaj, i północny.
Tu widzę południowy, a północnego nie widzę, bo... Ach, z tej strony, kurczę. Jest. A to nie jest Australia? To
również, co? To jest Australia, tam masz rzut na biegun północny.
Ale od Australii do bieguna północnego nie jest tak blisko.
Nie, bo to jest taki wycięty.
Taki rzut.
Taki rzut.
A to jest właśnie mapa Mercatora. Tak ona pokazuje, jak Rosja swoimi dwoma brzegami otacza Amerykę.
No właśnie.
I jak ma bliziutko.
To przełożę, bo ja ten Iran muszę zobaczyć, co tam jest, bo ja w ogóle tak dopiero teraz zobaczyłem, że ten Iran to jest po pierwsze taki gigantyczny kraj, a po drugie, że on ma takie dziwne granice, że on to i z Turcją,
właśnie,
i z Turk...
I z Azerbejdżanem.
I z Azerbejdżanem, i z Afganistanem, i z Turkmenistanem.
Do Gruzji blisko, do
tak,
Grecji
to
blisko.
Jest jednak jakiś gigantyczny kraj i to jest jakaś gigantyczna afera, gigantyczna wojna. Być może z tego będzie, tego jeszcze nie wiemy teraz, czy już jest gigantyczna wojna. Operacja jest spora i moim zdaniem przebudowa świata to brzmi też poważnie.
Bo to jest poważne i strasznie mnie wkurzają, przedtem śmieszą opinie, że ten Trump to idiota, on nie wie co robi, nie wie co zrobi jutro, że to w ogóle wszystko sensu nie ma.
Jak... Ty jesteś opcja Trump tak.
Nie, jestem opcja rozum tak. To znaczy, żeby zobaczyć, o co chodzi, a to się układa w bardzo konsekwentną historyjkę i w dodatku pozytywną dla nas. Mianowicie Trump czyści przedpole przed rozgrywką z Rosją i z Chinami. Rosję oczywiście traktuje mniej poważnie, ale odbiera im sojuszników, odbiera im zasoby, surowce, dostawy i tak dalej. Tak, Wenezuela to była ropa dla Chin, Iran to jest ropa dla Chin, no to już nie będzie, albo w Kanadzie na razie jest z tym problem. Ale też czyści Trump Azję Środkową, te pięć państw tam, co się kończą na Stanach, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan,
Turkmenistan
i Kazachstan. I tam amerykańskie wpływy są coraz silniejsze, a tu i ówdzie stają amerykańskie bazy. I tak jak porwał niby dla śmiechu dwa tankowce rosyjskie, gdzie Rosjanie prosili o litość, tylko żeby przestrzegał prawa międzynarodowego i krzywdy tym marynarzom nie zrobił, to nie było głupie, bo ani niesensowne, bo teraz jak okręt amerykański podwodny storpedował okręt wojenny Iranu, to Amerykanie się w ogóle nie zajęli załogą i ratowali ją chyba marynarze z Ceylonu, czyli ze Sri Lanki. Tu naprawdę idzie wielka zmiana. Pytanie tylko, czy ona się uda i pytanie, czy doprowadzi do tego, o co Ameryce chodzi, bo nie jestem tego pewien. Wygląda tak. Tak mi wygląda na błąd, dlaczego Amerykanie po jednodniowej operacji z Izraelczykami, kiedy zabili całe kierownictwo, czy prawie całe,
całe prezydent
Iranu.
Przeżył, były tak, prezydent też zdaje się przeżył.
Tak, sporo ludzi zabili. Dlaczego nie skończyli na tym tej akcji? Powiedzieli, poczekamy, zobaczymy, co ta nowa władza w Iranie zrobi. Tylko bombardowali dalej, a im więcej bombardują i dłużej, tym się okazuje, że Iran już dawno dokonał rozproszenia swoich sił i one niezależnie od tego, czy mają jakieś kierownictwo, czy nie, atakują wszystko, co się rusza naokoło Iranu.
A nie wszystko.
A jakiego kraju nie? Zauważyłeś?
Turcji.
No, przepraszam.
Jedna rakieta leciała, została zestrzelona i,
tak, ale
i tyle.
Ale leciała. Czyli taki sygnał ostrzegawczy.
Na przykład tak. Azerbejdżan dostał rakietę ale, dzisiaj.
Dokładnie, więc i znowuż.
Walą wszędzie
tak,
poza Turcją.
I jakie są oceny poza?
Turcją. Ja no tak, opierał, ale że to ci, był wypadek.
A według mnie dwie rakiety leciały. Jedną strącili nad Syrią chyba, a drugą przed Turcją. Ale się zobaczy. Natomiast rzeczywiście z punktu widzenia dalekosiężnych czy długoterminowych interesów Iranu jako państwa imperialistycznego islamskiego rządzonego po dyktatorsku nie warto na razie atakować Turcji. Natomiast warto wszystkim innym krajom pokazać, że Amerykanie ich nie bronią. Oni tam są sojusznikami amerykańskimi, kupują broń amerykańską, sprzedają ropę po takich cenach jak trzeba. A tu Amerykanie mają ich gdzieś, więc to nie jest głupie, aczkolwiek okrutne. I tu to pokazuje tę nową twarz wojny, jakby względy moralne, zasadnicze nie liczą się specjalnie. Liczy się interes.
A czy zawsze tak było? Czy nie?
Zawsze tak było wtedy, kiedy sytuacja robiła się wojenna, krytyczna, kryzysowa i tak dalej. A potem przychodził czas pokoju, w którym naiwniacy mówili, no wreszcie wartości, zasady królują. Tak, i jest prawie jak w Ewangelii. Albo
bo o tym mówił
w innym
dzisiaj
dziele.
Rano Jacek Bartosiak, że to o tyle może ośmielić Rosję, Chiny, że żyjemy już w świecie, gdzie faktycznie każdy wali jak chce. W takim średniowiecznym świecie, gdzie ta wojna jest stanem niemalże permanentnym i
ja bym z tym średniowieczem to tak trochę to nie przesadzał, bo
wygląda.
Wtedy na przykład w tym wczesnym średniowieczu jeszcze były rycerskie zasady, które obowiązywały obie strony, a nawet czas obowiązywały i chrześcijan i na przykład nie wiem, teraz byśmy powiedzieli islamistów,
muzułmanów. A teraz mamy wojnę bez zasad?
A teraz dążymy do tego, żeby interes był ważniejszy niż zasady, a do zasad się wróci, jak będziemy mogli, czyli jak będziemy silniejsi, jak wygramy. I to trochę czasu musi zabrać i nie wiadomo, czy to się Amerykanom uda. I też bym nie przesadzał z tym, że ta brutalność czy brak zasad amerykańskich pomaga Rosji i Chinom, bo z jednej strony ośmiela do stosowania siły, ale z drugiej stawia przed prostym pytaniem, a my mamy tę siłę? I to są różne pytania do Rosji, różne do Chin, bo mają różnych przeciwników. Jak widzisz, puszczasz Rosjanom te zasady. Chłopaki, możecie robić na Ukrainie co chcecie i co? Przecież oni robili już co chcą. Przecież bardziej brutalnego sposobu prowadzenia wojny trudno sobie wyobrazić. I co? I zaprowadziło ich do momentu, w którym Ukraińcy uzyskali jakąś taką delikatną, taktyczną przewagę na froncie. Zobaczymy, czym to się skończy. A teraz jeszcze jest tak, że Ukraińcy zbudowali swój przemysł zbrojeniowy i amunicyjny i nie tak bardzo zależą od Zachodu, a będą dążyć do samodzielności, czy do samodzielności w produkcji tego, co jest potrzebne. Rosjanie chyba tak szybko się nie przestawili, bo liczyli na pomoc Korei Południowej, z Północnej, przepraszam, z Iranu, z Chin, a tu z Iranem koniec. Na razie, jeśli chodzi o dostawy, szczególnie, że Iran po prostu sam potrzebuje w tej chwili i być może w ciągu paru dni na przykład rakiety te, co dalej lecą, się skończą. Zobaczymy. Tak insynuują Amerykanie, ale
częstotliwość wylotu,
propaganda, podobno się zmniejsza.
Tak, tak, jak się je liczy, posztuka po sztuce, to jest
wyraźnie. A to jest ważne. Przy czym Amerykanom też się to może skończyć za tydzień, dwa, bo oni też są nieprzygotowani. W ogóle ciekawe materiały tak na boczku wyszły, które by sugerowały, jak to było z tą wojną. Mianowicie Ameryka nie była wcale do tej wojny przygotowana. W Kanadzie wojsko amerykańskie, jeśli chodzi o logistykę, o amunicję, a nawet o rozpoznanie wywiadowcze, że zdecydowała wiadomość, którą przyniósł, jak rozumiem, wywiad izraelski, że to kierownictwo, ta summa jakaś, nieźle mówię chyba, to się inaczej nazywa, to zgromadzenie duchownych i przywódców świeckich, spotka się w sobotę, w związku z czym trzeba ich zbombardować i się zaczęło. A dopiero potem logistyka nadgania i na przykład przyszedł dzisiaj taki komunikat, że dowództwo zjednoczone amerykańskie, czyli taki nasz sztab generalny, zwrócił się do Pentagonu, czyli do naszego Ministerstwa Obrony Narodowej, żeby im dosłali więcej oficerów wywiadu, bo z rozpoznaniem do końca nie jest dobrze. No to ciekawa wiadomość w ogóle, że oficerowie wywiadu to raczej są w ministerstwie niż w sztabie. To jakby na jakąś biurokrację wskazywało. Ale to znaczy, że nie byli Amerykanie przygotowani na długodniową, tygodniową, miesięczną wojnę i się upoili tym, że można było zabić to dowództwo z Al-Khomeini. I to przykre, że się zabija, że takim celem taktycznym jest zabijanie przywódców innych państw. To według mnie w państwach dyktatorskich niedużo daje. I chcę powiedzieć, że bardzo mi Iran pod tym względem przypomina Rosję. Mianowicie rządzi tam taki Kreml, czyli to duchowieństwo irańskie w połączeniu z tą armią policyjną strażników rewolucji islamskiej. To jest najlepiej wyposażony kawałek zbrojny Iranu. I oni tak królują na tym Iranie wobec większości Irańczyków, jak Kreml wobec większości Rosjan. I tak samo się nie liczą z nimi, co było widać, jak ich wymordowali kilka czy kilkanaście tysięcy w tym protestach, to nawet
tam się różnie, ludzi od 15 do 30 kilku.
To są straszne ilości, bo to pokazuje, że ten reżim nie liczy się z obywatelami, no to nie są obywatele dla nich, nie liczy się z Irańczykami. Nie są mu oni potrzebni, są potrzebni jako mięso armatnie i ekonomiczne, no bo tam trzeba, Iran ma duży przemysł, nie tylko dotyczący ropy. I tylko do tego, natomiast kompletnie nie zależy na ich opinii moralnej, na ich opinii politycznej. Jak się buntują, to trzeba do nich strzelać. To znaczy, że ta ekipa rządzi się tylko własnym interesem, a jeśli rządzi się własnym interesem, to będzie się długo bronić. Bo co się tam stanie z Irańczykami, to ich nie specjalnie obchodzi. Ich interesują zasoby. Więc pytanie, jeżeli by Amerykanie zniszczyli im przemysł naftowy, ale nie niszczą, no to wtedy być może ta ekipa by nie miała z czego żyć. Dopóki ma, to spokojniutko sobie będzie radziła i zobaczymy właśnie, na ile im starczy amunicji, bo chyba determinacji starczy im na długo. Czyli jednym planem jest patrzenie na to. Ameryka konsekwentnie przygotowuje się do rozstrzygnięcia rywalizacji z Chinami. To według mnie puentę ma dosyć zaskakującą. Przy okazji coś trzeba zrobić z Rosją. Najlepiej ją trochę zbałamucić tam jakimiś interesami. Zresztą Rosja robi to samo z Ameryką, też ją bałamuci wizją jakichś tam przyszłych interesów. Ale chodzi o to, żeby Rosja nie wzięła udziału w rywalizacji, nie daj Boże, militarnej z Chinami. Tyle tylko, że ja mam takie oto wrażenie od dość dawna, że co prawda akcja osłabiania Rosji i Chin przez pozbawianie ich sojuszników, Wenezuela, Iran, pewnie za chwilę Kuba, niektórzy mówią, w co nie wierzę, o Korei Północnej, ale zobaczymy. Tylko tyle, że według mnie Ameryka nie jest przygotowana do rywalizacji z Chinami, ponieważ według mnie tutaj asymetria jest bardzo mocna. Mianowicie po stronie chińskiej jest wielka produkcja, której już nie ma Ameryka, i są zasoby metali ziem rzadkich, które starannie Chiny opanowały i są prawie monopolistą w ich sprzedaży po rafinacji. A po drugiej stronie kompletnie inne zasoby. Dolar jako kasa światowa, Big Tech, w którym trwa wyścig z Chinami, szczególnie w zakresie sztucznej inteligencji, ale nie tylko. I tu Chiny nieźle sobie dają radę, ale Ameryka trochę wyprzedza. Wyścig kosmiczny, gdzie chyba jest już remis. Armia, której Ameryka ma mniejszą znacznie, ale doświadczoną,
i
sprawdzoną
skuteczną.
I widać, jak jest skuteczna w operacjach.
To jest taki wektor, to jako Trump uznał, że będzie używał teraz.
Tak, tylko że...
I to być może, jak patrzymy na Iran, dość pochopnie.
Właśnie, bo to, że armia amerykańska potrafi po przygotowaniu być niezwykle skuteczna w operacjach punktowych, wcale nie oznacza, że w operacjach długotrwałych będzie dobra, bo już się to pokazało w Afganistanie, w Iraku, że długotrwałe wojny Ameryka przegrywa. I co ważne, przegrywa także z własnym elektoratem. Ten elektorat zbyt długich wojen nie lubi. Jakby przeżył taką punktową, jednodniową, byłoby okej, ale jeżeli to ma trwać miesiąc albo dłużej, no to może się okazać, że przez to Trump przegra te połówkowe wybory w listopadzie. A jak je przegra, to będzie koniec tej wojny i demokraci będą próbowali go bardzo osłabić. Nie wierzę, że do impeachmentu, ale będą próbować. I tu by mieli rację krytycy Trumpa, że jego strategia światowa ma swoje słabe punkty. Na przykład to, że za długa wojna z Iranem może spowodować przegraną w tych wyborach połówkowych, a na końcu zawsze się liczy elektorat. W Kanadzie, w demokracjach.
Zainteresował mnie poradny Jacek Bartosiak, są dostępne na kanale YouTube Radia Wnet, ale
świetny
też na portalu
tekst.
Radia Wnet również można odsłuchać tej rozmowy i poczytać. Krzysztofa Skowrońskiego. Skrót. Jacek Bartosiak utrzymuje, że ta operacja miała sens z punktu widzenia strategii amerykańskiej, że wbrew temu, co mówi wielu polskich analityków, to nie było tak, że i trochę co ty powiedziałeś, że Izrael wmanewrował Trumpa, wmanewrował Amerykę w tą wojnę, no to nie, że tym razem Stany miały realny powód, tym realnym powodem no było właśnie wykorzystanie armii do utrzymania przewagi i do pokazania swojej dominacji także w tej części świata, do pokazania, że mamy i dolara, który rządzi gospodarką światową, i to widzimy, każdy, kto ma coś ściąga ze Stanów, to widzi, że jest niepokój, jest zamieszanie na rynkach, to wszyscy, to dolary uciekają, dolar do złotego odrobił 25-30 groszy w ostatnich dniach, a to pewnie nie ostatnie słowo, więc jest dolar cały czas bardzo mocny, wbrew temu co się mówi, no jest ta armia.
I jest...
I Chiny, które mają mało zasobów, a Iran im je dostarcza.
I dzięki armii Ameryka ciągle jest numer jeden na oceanach i morzach, co właśnie się pokazuje, bo Iran chciał zablokować cieśninę Hormuz czy Ormuz.
Ormuz i chyba, znaczy jak na
czasem
razie...
Czasem Hormuz. I Amerykanie próbują odblokować. To już raz się stało i Amerykanom udało się odblokować tą cieśninę. Zobaczymy, jak się to teraz skończy. Tam teraz Amerykanie zaproponowali metodę. Chłopaki, nic się nie bój, w razie czego oddamy wam kasę ubezpieczeniową, ale nikt w to nie wierzy.
Właśnie, tak, niespecjalnie
ani to,
się
tak,
udaje.
Ani to, nie, ale co zrobili Amerykanie? Rąbnęli chyba 10 okrętów wojennych irańskich, a jeszcze przy okazji zatopili 11 właśnie daleko, bo na Oceanie Indyjskim i to najwyraźniej jest pokazanie, Ameryka jest panem na oceanach, to znaczy kontroluje handel światowy, to znaczy kontroluje handel chiński. To jest znak dla Chińczyków. Na razie nio, to my tu jesteśmy panami i możemy wam zatrzymać. A czego Chiny nie mają? Nie mają surowców, nie mają żywności. Muszą to importować. Czyli muszą dużo produkować, żeby mieć pieniądze na surowce i na żywność. Starają się trochę usamodzielnić w ten sposób, że coraz więcej budują elektrowni na węgiel, bo węgiel mają. I nie przejmują się tam. OZE też produkują, ale coraz bardziej wchodzą w węgiel. Ale to im nic nie da. Nie mają, to nie jest kraj nastawiony na produkcję żywności dla Chińczyków. Nawet chyba ryż importują. Przede wszystkim Chińczycy pracują w usługach i w przemyśle. Na rolnictwo im nie starcza. I to jest ciekawe, że powinni iść w stronę samowystarczalności żywieniowej, bo za cesarstwa byli samodzielni.
No ale to komunizm zawsze ma kłopot z żywnością. Nieważne pod jaką szerokością geograficzną jest sprawdzany, to zawsze...
Komunizm jest ustrojem braku.
Braku. Tak. Przede wszystkim żywności, bo na przykład turbiny do okrętów podwodnych mogą być.
Tak,
ale żywności
ale bądź
giełbas,
pewien, że wtedy
zawsze...
brakuje turbin do okrętów towarowych. Komunizm to jest taka krótka kołderka, albo inaczej, to jest reżim, który sam sobie kołdrę skraca, a potem ma kłopot, że nie wie, co z nogami zrobić.
Chociaż ten chiński komunizm oczywiście jest trochę inny od tego, nawet znacząco inny od tego, co my
inny.
Pamiętamy z PRL-u.
Ale zależny od handlu światowego.
Ale żywności, jak w PRL-u, tak jakoś nie było specjalnie dużo, a czasami nawet było jej bardzo mało, to i teraz w Chinach nie ma, chociaż Indie mają nadwyżki. Więc może są blisko, mogą sobie handlować nawet ryżem, bo Indie produkują dużo ryżu i to w sposób zupełnie nieoczekiwany na małych poletkach intensywnie uprawiają. Niemalże motyką.
No dobrze. Właśnie, oni tacy ogrodnicy są.
Tak, oni są tacy ogrodnicy.
A bo to, jest ich dużo.
Bo jest ich dużo i to świadoma strategia Indii. No dobrze, to trochę tak od Iranu bym do naszej polityki przeszedł, bo ten Iran i działania Trumpa mają oczywiście bezpośrednie przełożenie na naszą scenę polityczną. Chyba, że coś jeszcze masz.
Tak, jeszcze mam jedno zdanie, które dzisiaj usłyszałem. Jedno źródłowe i chyba, nie we wnet, od Pawła Rakowskiego. To jest mądry człowiek od Bliskiego Wschodu.
Zaczynał w Radio Wnet.
On mówi, że w tej chwili Amerykanie już atakują pojedyncze posterunki irańskiej policji, zaatakowali już 70%. Dlaczego to jest, jeżeli to jest prawdziwa wiadomość, dlaczego ona jest ważna? Bo po to się atakuje policję, żeby policja nie atakowała ludu prostego, który wychodzi na ulicę. Czyli jeżeli by Amerykanie marzyli o tym, że Irańczycy obalą ten reżim, w co ja średnio wierzę, to właśnie osłabienie policji jest takim krokiem, ale to trzeba by jeszcze osłabić ten korpus strażników, który Amerykanie bombardują od początku. Zobaczymy, co to da, ale w rewolucję uliczną nie wierzę.
Czyli jaka jest konkluzja? To już zanim przejdziemy do naszego...
Czas. Najbliższy tydzień, myślę, pokaże, czy Amerykanie nie zrobili błędu, przedłużając tę wojnę. Bo mogli tak wziąć udział w tym jednodniowym ataku, zniszczyć co najważniejsze, także
i
to kierownictwo.
Nuklearne,
czekamy,
tak,
czekamy na negocjacje, tutaj stół stoi. No,
wybierzcie następcę spokojnie,
to pogadamy, że... ale nasze warunki się nie zmieniły, prawda? Albo może, że się trochę zmienią. I wtedy zyskaliby czas i zyskaliby wolność wyboru. A tu weszli w jednokierunkowe działanie, które może się okazać, że jest ślepą uliczką, tak jak Irak czy Afganistan, a wtedy elektorat się od nich odwróci.
No jak na razie nie ma decyzji, chociaż i się nie wyklucza użycia wojsk lądowych.
Raczej chyba wyspowo, bo jeśli by poszli w... No, nie można wejść w ogóle w Iran, bo to za duży kraj. Mogą jakieś wyspy opanować, jakieś porty. To nie jest wykluczone, ale to się źle za Amerykanów skończy.
I na to wszystko patrzy Rosja, która chyba na tym nawet wygrywa.
Nie sądzę. Myślę, że strategicznie...
Nie, no długofalowo przegrywa, ale...
Ameryka pokazuje Rosji, że... Jedyną metodą rozwoju, nie rozwoju, utrzymania się ekipy kremlowskiej jest kontrakt długotrwały z Ameryką, a to oznacza jakieś oddalenie się od Chin. To Rosja ma problem. Zobaczymy.
Nie, a patrzymy teraz na polską politykę, bo Iran oczywiście także wpływa na naszą debatę publiczną, może nie tak bardzo jak niektórzy uważają, ale no właśnie pytanie, czy PiS nie straci na takiej aktywnej, czy zdaniem niektórych, awanturniczej polityce Trumpa. Bo na Wenezueli mogła nawet zyskać, pokazał, że tutaj, prawda, Stany potrafią cały czas, że dziadziuś jeszcze żwawy, a tu jak pokaże, że dziadziuś nie żwawy, tylko awantury wywołuje, na stacjach ceny rosną, to może być to kłopot dla tej proamerykańskiej prawicy.
No właśnie, gdyby ten atak trwał jeden dzień, to one by urosły i spadły. A tutaj rosną, bo jednak przez cieśninę Ormus ten eksport i gazu z Kataru i ropy z Iranu nie idzie. Być może Amerykanom uda się odblokować to, ale to polega na zaufaniu, bo po prostu właściciele statków się boją, że ubezpieczenie ma, jak nam zatopią nasz okręcik, to nie, kasę będziemy mieli, ale nie będziemy mieli czym znowu tej ropy przewozić, a liczy się, ile mamy statków. Po prostu przecież nie ukradną Rosjanom tej floty cieni, bo one się do cywilizowanego handlu nie nadają. Może być problem, zobaczymy. Ale ja myślę, że jeśli chodzi o politykę polską, to ona w małym stopniu zależy od geopolityki i naprawdę to żadnego Trumpa nie chodzi. To znaczy główny konflikt, jaki w Polsce polityczny ma miejsce, to jest konflikt pomiędzy tymi, którzy mówią, jesteśmy słabi jako Polska, musimy się trzymać Berlina i Brukseli, a drudzy mówią, jesteśmy słabi, musimy się trzymać Ameryki. A Jacek Bartosiak z Markiem Budziszem i z dwoma młodszymi kolegami od dawna mówi, jak z takiej pułapki trzeba wyjść. Trzeba wyjść w ten sposób, że trzeba znaleźć trzecie wyjście, które wzmocni Polskę. Nie da się tego zrobić samej Polsce. Trzeba szukać sojuszników. Najłatwiej ich szukać w krajach zagrożonych przez Rosję, no bo jakoś trudno byłoby znaleźć sojusz państw, taki szczery, krajów zagrożonych przez Trumpa. No jednak nawet Hiszpania, która jest w konflikcie z Trumpem chyba najostrzejszym, nie agresji wojsk amerykańskich, więc to jest raczej
jeszcze
tylko...
Jeszcze trochę Trump podziała i może się zaczną.
Ale to już nie będzie miał takiej armii, żeby zająć Hiszpanię. W dodatku ma bazy w Portugalii, to może mu wystarczy. Jest tak, że ten główny konflikt doszedł według mnie do szczytu nie przy okazji SAFE, tylko na odwrót, to SAFE, czyli ta pożyczka zbrojeniowa wymyślona przez Komisję Europejską, ona jest szczytem tego konfliktu, ponieważ w najprostszy sposób dzieli społeczeństwo na tych, co, no jak to, nie chcesz takich prawie darmowych pieniędzy, tylko 3%. Będziemy mieli z tego wszystko, co byś chciał na broń dla Polski i jeszcze w 80% robionych przez polski przemysł. I drugą stronę, która chce opowiedzieć, że to wszystko nieprawda, co ta strona Tuskowa mówi, to musi mówić i mówić i mówić. A tam to wystarczy jedno zdanie. Kto jest zawzięciem kasy na nasze zbrojenia i nasze bezpieczeństwo za 3%? A teraz spróbuj to wytłumaczyć, że przy tym sejfowym systemie, w którym się okaże, że jak mam 4 lata na wydanie pieniędzy, to nie zbudujemy żadnych fabryk, bo fabryki broni i amunicji buduje się 5, 7, 10 lat, a u nas jeszcze dłużej. Na przykład amunicji 155, czy prawie 40 lat. 37 chyba. A po drugiej stronie masz tekst jednozdaniowy. No nie weźmiesz tej kasy, jak dają za 3%. A spróbuj teraz wytłumaczyć, że to guzik, prawda, bo powiedzmy, że to jest 3%. To różnie może być, szczególnie, że nie bierze się pod uwagę. Już zaczynam się rozgadywać. Jeżeli kilka krajów weźmie pożyczki na, nie pamiętam, 150 miliardów euro chyba, no to cena obligacji czy oprocentowanie obligacji unijnych wzrośnie po prostu, bo będzie duża potrzeba zamiany tego na kasę.
I to jest ta debata o sejfie, ona tak wyglądała mniej więcej do wczoraj. Do właśnie konferencji prezydenta i prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Pan prezydent, który wydawałoby się, że Tusk go w takiej pułapce ustawił. Albo podpiszesz i wyjdziesz na ptysia, bo to znaczy, że my mieliśmy rację, a nie ty, i gadałeś niepotrzebne jakieś głupoty. Albo postawisz weto i ci powiemy, jesteś wrogiem polskiego bezpieczeństwa, niepodległości, suwerenności. I to ty jesteś tym, który przeszkadza, który w koła, w szprychy polskiego rozwoju w kij wkłada. A pan prezydent, jak to doświadczony bokser, wyszedł z takiego klinczu z ciosem po prostu. Nie tylko, że wyszedł z niego, ale jeszcze przyłożył Tuskowi. Mianowicie powiedział, chętnie zrobię takiego sejfa, tylko za darmo, to znaczy bez procentów, bo Narodowy Bank Polski da taką pożyczkę bez procentów. Nabrał tyle złota, że może
kupował
pewny,
tanio, może teraz sprzedać drożej, potem odkupić
nawet
po tej
nie
samej.
Musi sprzedawać. Wystarczy, wiesz, że obligacje wypuści. Nie wiem, czy NBP może, ale ma w kanazie zastaw. Ma 500 ton złota. Zresztą tego zestawu ma więcej.
Tam jest skomplikowana debata prawno-ekonomiczna. Tam, tak? Czy może, czy nie trzeba byłoby ustawę o NBP zmieniać, może i konstytucji. Z Markiem Dietlem o tym rozmawiałem. To też nie jest takie oczywiste, bo...
Bo NBP nigdy nie pożyczał pieniędzy budżetowi tak wielkich.
W czasie pandemii pożyczał, oczywiście nie bezpośrednio, ale przez pośredników skupował obligacje Skarbu Państwa.
Podobno, niezgodnie z prawem, ale nie jest to jasne. Nikt go nie ściga
raczej,
za to.
Raczej zgodnie z prawem. Wszyscy to robili. No oczywiście wszędzie się to skończyło inflacją. Tak.
Po wielu latach, znaczy nie od razu.
Ale to
szybko. Tak, z takim odłożonym wynikiem, ale w Polsce zakończyło się bardzo wysoką inflacją.
Nie, wyższa była na Węgrzech, wyższa była na Łotwie, wyższa
była... 20%.
Tak. I chyba wyższa była w Rumunii nawet. Aha. Ale cały region odczuł bardzo silną inflację. Wówczas z wielu czynników złożoną, także z tego...
Wróćmy do tego rozwiązania pana prezydenta.
Rozwiązanie nie jest takie wcale genialne, jak się mówi, i zupełnie bez...
Kosztowe.
Nie ma w ekonomii działań, które nic nie kosztują. Ale to, które zaproponował prezes NBP, wydaje się znacznie lepsze niż
na
ten...
Na pewno nie ma tych 3%. Nie ma żadnych warunków politycznych, bo NBP jest za słaby wobec polskiego rządu. Jeżeli on tam jakiś warunek postawi, to wiesz jaki? Żeby prezes Glapiński był jeszcze prezesem NBP i nikt go tam nie czekał.
Do końca.
Tak, będzie naszym
kadencji.
Dobroczyńcą.
Nie, tam oczywiście jest rozgrywka, bo za chwilę minie kadencja kolejnych członków zarządu.
Tak.
Który wedle ustawy musi mieć przynajmniej sześć osób. Za kilka miesięcy stopnięto do pięciu.
Więc
rząd nie wybiera nowych.
Pojawią się warunki prezesa Glapińskiego, żeby to
żeby nie paraliżować.
Żeby to bardziej byli jego zwolennicy. Ale jak się okazało, ta rada, która się składa i z Gołębi, i z Jastrzębi, spokojnie
nie,
teraz.
To rada powinien pieniędzy swoją drogą, a zarząd
tak,
swoją.
A zarząd swoją. To oczywiście Glapińskiemu o zarząd chodzi przede wszystkim.
Tak jest.
Ale rada też jest ważna, bo ona decyduje o kursie złotego i właśnie obniżyła o ćwierć punktu procentowego odsetki do 3,75 chyba.
Dla rządu to dobrze, to jest taki, to jest taki sygnał.
Dla ludzi też dobrze.
Dla ludzi też nie najgorzej,
sygnał,
dla gospodarki i tym samym dla ludzi nie wiem, czy najlepiej, bo
dlaczego?
Od tego Iranu zaczęliśmy, no to są jednak szoki, które będą wpływać na inflację.
A, to znaczy,
i przy tych szokach jeszcze dołożyć obniżenie stóp procentowych.
To jest sugestia, że będziemy panować nad sytuacją, w sytuacji, w której nie wiadomo, czy ktokolwiek na czymkolwiek panuje. Tak.
Skoczyły wyceny naszych 10-letnich obligacji.
Tak.
Więc to był taki ruch.
Zobaczymy. Natomiast bardzo mi się podobało, a nawet bym powiedział, że byłem zachwycony jednym etapem tego wyścigu pokoju SAFE przedtem, mianowicie rozmową z panem profesorem Ryszardem Piotrowskim, bo to, co on przeprowadził, jak zwykle łagodnie, ciepło, zimno, z dystansem, naśmiewając się tak naprawdę ze swojego interlokutora Wróbla Jana. Tytuły zresztą były, Jan Wróbel nie zdał egzaminu, jak mówił profesor Piotrowski, tłumacząc mu to, a tytuł relacji był: może trudno zrozumieć profesora Piotrowskiego, ale warto próbować. A tytuł był: Wróbel nie zdał egzaminu. A Piotrowski powiedział: panie Janie, nie, pan się nie przejmuje, można przyjść drugi raz. Bo chyba Wróbel zapytał, czy zdałem? A więc nie. Nie, ale może pan przyjść drugi raz. Otóż co opowiedział profesor Piotrowski i dlaczego? No właściwie jestem zachwycony, bo ja nie jestem prawnikiem. Starałem się zimno opowiedzieć tutaj, dlaczego sejfu nie można brać, dlaczego ten sejf jest groźny, dlaczego ma luki, dlaczego ma takie braki, które powodują wielkie ryzyko dla suwerenności państwowej. A profesor Piotrowski o żadnej polityce nie mówił, tylko zaczął czytać nam kawałki z polskiej konstytucji i z traktatów unijnych. I doszedł do tego, że po pierwsze, program SAFE nie dla Polski, tylko jako program Komisji Europejskiej dla całej Unii jest nielegalny, ponieważ wkracza w kwestię militarną bezpieczeństwa, które w traktacie jest zapisane jako wyłączna kompetencja państw narodowych. Wyłączna. To tak przy okazji oznacza, że te wszystkie próby Komisji Europejskiej wchodzenia nam w warunkowości KPO, na przykład w sprawie sądów i sprawiedliwości, też są nielegalne, bo to samo jest zapisane, że sądownictwo jest, wymiar sprawiedliwości jest wyłączną kompetencją państw narodowych w traktatach. Ale profesor zrobił taki wykład piętrowy Wróblowi, że na końcu doszedł do, jest następnej, i to tylko cytując prawodawsto unijne, doszedł do następnej tezy, że nie tylko, że sejf jest nielegalny, ale że jakby ten sejf był, to właściwie Komisja Europejska nie może nikomu niczego zapłacić, ponieważ, i tu pan profesor wszedł trochę w politykę, mianowicie stwierdził, ale zarazem w procedurę taką cywilizowaną, jak powinno się stanowić prawo. Chciał, no nie może być czegoś takiego, że tak ważna rzecz jak ten cały sejf, taka ogromna pożyczka, jest tak uchwalany z dnia na dzień. Nie, komisja zapomniała dać to Parlamentowi Europejskiemu, a tutaj nie było konsultacji społecznych. prezydenta tam nie poinformowali na czas i machnęli sobie z dnia na dzień taką ustawkę i nazwał to pan profesor decyzją arbitralną. A arbitralną to znaczy pozbawioną konsensusu, wykonaną na siłę przez takie stronnictwo, które ma przewagę w parlamencie na przykład. I przypomniał, że arbitralność jest jedną z cech, której decyzje prawne Unii nie powinny mieć. Że jeżeli komisja widzi, że któryś z krajów prowadzi swoje ustawy w sposób arbitralny, to nie może ich uznać. A to znaczy nie może dać pieniędzy. To znaczy, że ani... I to jest rzecz, której nie widziałem u nikogo innego, kto by to tak uzasadnił. Czyli jeżeli prawo jest arbitralne, to komisja nie może uznać, że ono jest legalne w świetle traktatów i w związku z czym tego sejfu nie może tej Polsce dać. Więc gdyby było tak, że prawo rządzi w Europie, no ale wiemy, że tak nie jest, to profesor Piotrowski powinien chyba zostać niekoronowanym królem Unii Europejskiej i tam by mówił, co wolno, a czego nie wolno tej Europie. Interesujące jest co innego, że z profesorem Piotrowskim, który przecież w czasie PiSu, może nie tak ostro, ale krytykował ten PiS za wszystko,
Moje rozmowy z panem profesorem to ani kształt KRS-u, ani kształt reformy sądowej.
Wszystkie Ziobrowe.
Tak, nie był zwolennikiem. Dokładnie. Czy po dziś dzień uważa, że kształt...
Tak, on nie zmienia poglądu.
To ja jako laik oczywiście, ale obywatel, mamy demokrację, każdy obywatel ma prawo mieć swoje zdanie, jeśli chodzi o jakiś organ konstytucyjny. Uważam, że bardziej czy zgodne z konstytucją jest to, kiedy się członków KRS-u wybiera przez Sejm, no bo koniec końców artykuł 2, o ile dobrze pamiętam, mówi, że władza pochodzi
od ludu,
od suwerena, czyli od narodu, które sprawują bezpośrednio albo przez przedstawicieli. No i jak może być ciało konstytucyjne, jakim jest KRS, który nie ma, który, no on jest KRS, jest...
Przez jakąś kastę wybierano.
Tak, nie przez tego suwerena. No, ja tego nie rozumiem, ale nigdy mi nie odpowiedział na to profesor Piotrowski.
Ale profesor tu pojechał w tej rozmowie z Janem Wróblem jeszcze dalej. Mianowicie, jak Wróbel coś tam, jak ty o suwerenie, to profesor mówi, to nieprawda. Lud nie jest suwerenem. Ludem się da rządzić, a nie da się rządzić wartościami. To wartości są suwerenem, bo żaden rząd wartościami rządzić nie potrafi. One stoją wyżej.
No to nie kupuję takiego. To już mi jakąś masonerią tutaj pachnie, że nie lud, tylko jakiś
masonerią?
Nie, no trochę żartuję sobie oczywiście. No ale takim systemem,
mówi,
prawda,
tak, że
abstrakcyjne...
One nie są abstrakcyjne, bo są w konstytucji opisane.
Mam system wartości i ja tu jestem z kapłanem, strażnikiem tych systemów wartości, a wy maluszcy słuchajcie. No to chyba nie na tym polega demokracja, a też w naszej ustawie zasadniczej stoi, że Polska jest państwem demokratycznym.
I co mamy z tym zrobić, tak?
No więc chyba nie wartości, a jednak lud.
Bardzo mi się, naród. Tak, bardzo mi się to, co powiedział Piotrowski, podobało, co też nie znaczy, że
musimy
się z nim
kiedyś
politycznie czy praktycznie zgadzam.
Miałbyś w tym tygodniu w Radio Wnet, ale jakoś przespałem.
Ale
to
właśnie debata byłaby potrzebna, bo co próbuję powiedzieć? Pan Piotrowski mówi, sef jest nielegalny, ten rząd działa nielegalnie. Cała podstawa prawna i aksjologiczna tego rządu jest fałszywa. Komisja robi rzeczy nielegalne wbrew swojej naturze i umocowaniu. I cisza. A konstytucjonalistów mamy wielu. Przecież, no ale żaden przy Jankielu tam się nie śmie odezwać. Jeden profesor czyni wiosnę. Ucichła cała ta grupa profesorów konstytucyjnych czy konstytucjonalistów i nikt nie śmie powiedzieć publicznie, że Piotrowski się myli, ponieważ to była egzegeza dotycząca po prostu, on czytał po prostu artykuły traktatów europejskich i tego rozporządzenia.
Po drugim. No dobrze, czas nam bierze. Chciałem do tego sejfu wrócić, do propozycji prezydenta. Wyszedł prezydent, bo prezydent miał taką swoją taktykę, to napisał na łamach wszystko co najważniejsze w portalu i też w papierze. Paweł Szefernaker, właśnie wytyczając, to będzie inna prezydentura, że ona ma swój plan, swoją dynamikę. Do tej pory było weto i przy okazji weta był prezentowany projekt. Teraz wiedzieliśmy, tak, że o tym mówiliśmy i 2 tygodnie temu, i tydzień temu, że ewentualne weto przez Sejm będzie zupełnie innego gatunku wagowego. Znaczy,
weto nic nie da. Tak,
tak, nic nie, ale w sensie, że tam wetowanie KRS-u, tak, to był pryszcz. Że decyzja, to jest Sejm, jest decyzją kluczowo politycznie.
Dokładnie.
I tu prezydent, wydaje się, zagrał inaczej, czyli nie, tak, że zawetował i przy okazji też pokazał, tylko na długo przed wetem, bo on jeszcze ma tych dni chyba z 16, ale dobrze
21
liczy.
Razem, więc jeszcze dość długo.
Tak, tak. A dostał chyba kilka dni temu, więc ma kilkanaście dni, więc jeszcze ponad 2 tygodnie, a już teraz wychodzi z alternatywnym projektem. Widać, że tutaj przy okazji tego weta ta polityka jest prowadzona poważnie inaczej.
I bym powiedział, wcześniej, że na jeszcze wyższym poziomie intelektualnym, bo wyjście z pułapki w ten sposób, że wchodzimy w narrację przeciwnika i mówimy, tak, to macie rację, ale mamy lepsze rozwiązanie w tym samym waszym duchu. Nie 3%, tylko 0, żadnych warunkowości, nikt nie będzie nam mówił, sami o wszystkim zdecydujemy. I teraz Nawrocki odwrócił całą argumentację Tuska i powie, nie zgadzasz się na moje rozwiązanie? Znaczy, że to ty jesteś przeciwko suwerenności, bo uzależniasz ten cały program od decyzji Komisji Europejskiej. Patrz tu to, o czym Piotrowski wskazał, ten 35 artykuł rozporządzenia o Sejm odwołujący się do 2029 rozporządzenia Parlamentu i Komisji, gdzie wszystkie te warunki, warunkowości są tak konkretnie opisane, że sędziego nie można wyrzucić. Tam jest tak napisane, że trzeba się przyglądać wykluczeniom, jeśli jakiegoś sędziego z sądu usuwasz. Powiedział pan prezydent, to ja gwarantuje Polakom suwerenność tego państwa i bezpieczeństwo. A ty co? A ty będziesz musiał po Brukselach latać i prosić, żeby nie pisali ci takich pisemek, że czegoś ci nie wolno.
Nie wiem, czy widziałeś odpowiedź dzisiejszą.
Nie widziałem.
Tusk odpowiedział nagraniem dwuminutowym, gdzie mówił, że nie ma czasu, że trzeba natychmiast podpisać Sejm, bo i żadnych dyskusji, żadnych to nowych pomysłów.
To defensywa kompletna.
Bo już jesteśmy... A zresztą
czyli przyznał się do porażki.
Co ja ci będę opowiadał?
Jak możesz mi puścić.
Tak.
Tylko, i państwu.
Tylko to mi zajmie sekundę, ale to w tej sekundzie powiedz mi, bo tydzień temu rzuciliśmy taki pomysł, że Karol Nawrocki może się trochę na PiS, może trochę się zdystansować od PiSu politycznie i po wyborach, jeżeli będzie taka szansa, pewnie wyznaczyć Krzysztofa Bosaka na premiera.
Tak, żeśmy, to był twój pomysł.
Tak, żeśmy tak, nawet dali na planszę.
Żeby nie było, to ty dałeś, tak.
A teraz mamy wybory w najbliższą sobotę, czyli pojutrze, kandydata PiSu na
premiera. Nie wybory, tylko
wskazanie.
Nominacje. Ja w to o tyle nie wierzę,
co to będzie za pomysł?
Myślę, że jeżeli teraz PiS wyznaczy swojego kandydata na premiera, to będzie to taki techniczny, wskazany od razu na porażkę, bo trzeba mieć wielką siłę, żeby się utrzymać na szczycie fali. Ja myślę, że ta fala każdego kandydata zatopi, więc to będzie taki po to, żeby jakikolwiek...
No ale po co to robi? Bo ewidentnie Jarosławowi Kaczyńskiemu się spieszy.
Dlatego, bo PiS oczekuje rozwiązania tych głupich konfliktów, wojenek domowych, walki frakcji, tych wszystkich głupot, z którymi Kaczyński walczy. I Kaczyński sobie wymyślił, że jak wyznaczy kandydata na premiera, taki już ma być i proszę teraz go uszanować, to się ta cała wojna uspokoi, a to po pierwsze nieprawda, bo wtedy wszyscy będą podcinać nóżki temu kandydatowi, a po drugie walczyć ze sobą jak przedtem. Ale
zawsze,
dlaczego?
Nawet jak będzie silny, bo mówiono, że może Lucjusz Nadbereżny, czyli prezydent Starowej Woli, może ktoś inny z tych prezydentów, prezydent Otwocka, Łukasz, może, a może prezydent Chełma, czyli Banaszak.
Ja rozumiem, ale Jakub, samorządowcy w ogóle się nie liczą w aparacie, przede wszystkim.
To właśnie może
i żadnych doświadczeń nie mają politycznych.
Wydaje mi się, że akurat to był spin, który rozdawała frakcja Morawieckiego, a od kilku dni, od 3-4 coraz więcej osób mówi, że będzie Przemysław Czarnek. On sam zaprzecza, Zresztą obiecał, że w poniedziałek będzie gościem poranka wnet. Więc
na jego miejscu. Słuchaj, to jest
Ale już to jest taka bardzo potężna, że oczywiście nikt nie wie, podobno wie tylko Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak i Joachim Brudziński.
I ty.
Ja nie wiem. Ale wiele osób z półsłówek, z gestów.
Rozumiem.
Domyśla się, że może to być.
Ale ja wolę analizę strategiczną. A ona mówi tak. Nie ma już żadnego kandydata, który by opanował te walki, ponieważ Jarosław Kaczyński stracił tytuł dyktatora. Czy jak tam kto woli, króla osobistej władzy nad partią. W związku z tym nikt nie zahamuje w tej chwili tej wojenki, bo wszyscy widzą, że można w miarę bezkarnie te wojenki toczyć. Co prawda głupio im się wydaje, że te wojenki wzmacniając ich pozycję. One może czasem osłabiają pozycję antagonisty, ale na pewno nie wzmacniają pozycji tych, którzy atakują. Czyli ta wojna nic PiS-owi ani tym ludziom nie przynosi, a mimo to nawet Mateusz Morawiecki odpowiedział po czasie jakiemu, Patrykowi, chociaż nie wolno było i za karę będzie zawieszony, nie zawieszony, pójdzie pod sąd koleżeński, pod sąd dyscyplinarny razem z innymi, ale właśnie nie będzie zawieszony. Czyli to jest następny sygnał, że Jarosław Kaczyński takiej dużej władzy nad partią nie ma. Dlatego ja sądzę, że jedyną osobą i urzędem, która może teraz dążyć do negocjacji, do stolika, przy którym posadzi się wszystkich polityków prawicy i spróbuje się cokolwiek uzgodnić. Na początku będzie strasznie ciężko, będzie też bardzo trudno ich posadzić przy stoliku. Już nie mówiąc o problemie, czy Brauna się posadzi przy takim trochę mniejszym stoliku, czy jednak przy tym głównym, czy w ogóle się go zaprosi. Jak się go nie zaprosi, to się powie 10% prawicy, elektoratu może gdzieś sobie głosować jak chce. Więc problem jest gigantyczny, ale tylko prezydent może to zaplanować i spróbować zrealizować. Nikt więcej. Więc myślę, że w tej chwili to, co się dzieje w PiS-ie, jest mało ważne, aczkolwiek PiS jest dalej pierwszą i pewnie zostanie pierwszą partią prawicy, ale w tej chwili PiS nie potrafi zapanować sam nad sobą. I to, że wyznaczy jakiegoś kandydata, nic nie znaczy. Po prostu tylko spalenie gościa. Natomiast to się rozegra przy stoliku negocjacyjnym. Jak się podsumuje, ile mają Konfederacje, ile ma PiS. Jeżeli się okaże, że PiS dalej jest największy i on proponuje kandydaturę na przykład na premiera, to będzie dopiero wtedy pytanie kto. I wtedy to będzie pytanie, czy to Morawiecki, czy to Czarnek i to będą chyba dwie pierwsze.
Czyli co, puenta jest taka, że po sobocie nie spodziewamy się
zmiany nastroju w PiS-ie i uporządkowania sytuacji, że ten PiS będzie wyciągał łapki do prezydenta, żeby on wykonał pierwszy krok porządkujący.
Ewentualnie tą partię ratował. Józef Orzeł był naszym gościem.
I całą prawicę, i całą Polskę.
Donalda Tuska i panu doktorowi państwu odpuszczę chwilowo, ale za tydzień może się pojawi.
Niech prezydentura Tuska nie ratuje, nie.
Nie.
Polskę trzeba ratować.
Dobrze, i tym hasłem kończymy. Do zobaczenia.
Dziękujemy bardzo państwu. Dobranoc.